Cześć, dzień dobry, buongiorno, czołem, a w zasadzie dzisiaj powinienem był się przywitać w języku trochę innym, gdyż ponieważ, słuchajcie, jakiś czas temu po prostu, pamiętacie pewnie tę mapę Azji, mapę, no właśnie, o azjatyckich językach dzisiaj będzie, ale pamiętacie pewnie tę mapę świata, jeśli oglądacie językową siłkę od dłuższego czasu, to z pewnością pamiętacie taką, która w moim biurze przez długi czas urzędowała na ścianie, drewniana mapa świata. I do teraz pamiętam, jak ją otrzymałem i ona przyszła do mnie w paczce kurierskiej, ja sobie rozpakowałem i tak mi strzeliło, chwila, coś tu się nie zgadza, jakby dlaczego nagle nie ma kilku, czy kilkunastu, czy kilkudziesięciu ważnych wysp. I o ile w Europie znalazło się miejsce na Islandię, znalazło się miejsce na Sycylię, znalazło się miejsce na Korsykę, na Sardynię, to na przykład na Filipiny już nie. I na tej mapie świata drewnianej, bardzo, bardzo skoncentrowanej, jak widać, na Europie, zabrakło no jakichś 115 milionów ludzi. Nie takie tam 115 milionów ludzi na Filipinach. To na Filipinach to kogo to obchodzi, prawda? No mnie obchodziło, ja zauważyłem to od razu, ale uświadomiłem też sobie, jak nadal wciąż, na tak prostym przykładzie to widać, jak nadal wciąż tkwimy w świecie, który już nie istnieje. I naprawdę było to nieprawdopodobne, że brakowało zarówno Filipin, jak i niektórych wysp indonezyjskich, kolejnych bardzo dużo milionów ludzi, Tajwanu też nie było przecież, w ogóle Tajwanu brakowało na tej mapie, więc zniknął cały problem geopolityczny XXI wieku, prawda? Super rozwiązanie, tylko problem w tym, że również niesamowicie rozwinięta gospodarka, jeśli chodzi o półprzewodniki, jeśli chodzi o kwestie związane z nowymi technologiami. No z całym szacunkiem, ale tak naprawdę w dzisiejszym świecie to prędzej można by było z mapy wymazać bardzo dużo innych krajów, ale nie Filipiny i nie Tajwan. Oczywiście jestem za tym, szczególnie jako Polak, znając historię Polski, aby żadnych krajów z mapy nie wymazywać, ale wiecie, o co mi chodzi. To trochę tak, jakby zrobić mapę świata bez Wielkiej Brytanii. Każdy by zauważył, że brakuje Wielkiej Brytanii, ale trochę tym na mapie Europy jest Wielka Brytania czy Irlandia, czym na mapie świata czy na mapie Azji są Filipiny. 115 milionów ludzi, przypominam. Więc przypominam, że nie jesteśmy centrum świata. I no nie chodzi już w dzisiejszych czasach tylko o takie miejsca jak Chiny, jak Japonia, jak Korea, tylko choćby Singapur, Malezja, Indonezja, czy też wspomniane Filipiny, albo szerzej nawet bardziej na zachód Pakistan, czy bardziej na południowy wschód Australia i Nowa Zelandia. Wiele z tych krajów oczywiście jest mniej bogatych niż kraje europejskie, będąc ostatnio nie tak dawno temu w Indonezji, czy dwa lata wcześniej w Tajlandii, rzeczywiście widzę, że poziom życia jest nieco inny, co nie zmienia faktu, że te kraje niesamowicie dynamicznie się rozwijają i, że tak powiem, naprawdę warto brać je pod uwagę, tym bardziej, że mamy tam tyle milionów mieszkańców, że ten wolumen na przykład handlowy jest tam olbrzymi, choćby w porównaniu do Europy, więc warto o tym wszystkim pamiętać i myślę, że z tym wstępem i z takim zarysowaniem początku dużo łatwiej będzie nam odpowiedzieć sobie na pytanie, czy warto uczyć się języków azjatyckich. Tak. Nie no, oczywiście, że tak, ale porozmawiajmy o tym, jak to robić i dlaczego konkretnie warto. Przede wszystkim warto również dlatego, że nie jest łatwo. I skupmy się na moment na takich najważniejszych językach azjatyckich, najważniejszych biorąc pod uwagę rynek całego świata i pod uwagę świat nauki języków, czyli na chińskim, mandaryńskim, na japońskim oraz na koreańskim. Nauka każdego z tych języków wiąże się z wielkimi wyzwaniami. W przypadku języka chińskiego mamy oczywiście znaki i tony. W przypadku japońskiego trzy systemy pisma: kanji, katakana i hiragana. W przypadku koreańskiego jest to również kompletnie inny system pisma, czyli hangul, choć moim skromnym zdaniem łatwiejszy i od systemu japońskiego, i od systemu chińskiego, ze względu na to, że hangul jest mimo wszystko, no po prostu mniej jest tam rzeczy do nauczenia się, ale też jest to duże wyzwanie. Każdy z tych języków jest to zupełnie inny sposób konstruowania wypowiedzi, myślenia i posługiwania się językiem w stosunku do tego, jakie języki znamy z Europy, choćby w językach indoeuropejskich, takich jak polski, angielski, hiszpański, czy rosyjski, szwedzki, norweski i tak dalej. Także Są to języki, owszem, w skali świata popularne, owszem, sporo osób się ich uczy, tak jak choćby kilka lat temu mieliśmy wielki trend nauki języka japońskiego, teraz mamy wielki trend nauki języka koreańskiego, ale warto zaznaczyć, że znakomita większość osób uczących się tych języków to są absolutni początkujący. Są to osoby, które znają te języki troszeczkę, gdzieś z seriali, gdzieś z popkultury, gdzieś po prostu z materiałów do podstaw, ale jest bardzo, bardzo, bardzo mało osób, które nauczyły się tych języków naprawdę dobrze. I teraz jest to oczywiście, ma to swoje plusy i minusy, ma to dwie strony medalu. Jedna strona medalu jest taka, że oznacza to, że te języki rzeczywiście, biorąc pod uwagę odległość genealogiczną od języków europejskich, odległość kulturową, mogą być trudne, ale dobra strona tej monety jest taka, że jeśli już ich się naprawdę dobrze nauczymy, i tu rozszerzę od chińskiego, koreańskiego i japońskiego też o języki inne azjatyckie, takie jak choćby hindi, choć tu akurat mamy, to trzeba przyznać, w Indiach też mówi się po angielsku, jeśli chodzi o języki urzędowe, ale mamy też hindi, mamy też choćby języki takie jak bengalski, tajski, indonezyjski, czy też malajski, czy też naprawdę no tagalog choćby na Filipinach, więc jest tych języków naprawdę, naprawdę dużo. I nie chciałbym ich też wrzucać do jednego worka, dlatego że jest to niesamowicie zróżnicowany kulturowo i językowo kontynent i w samej Indonezji mamy tych języków kilkaset, czyli mamy główny język indonezyjski, o którym opowiadałem choćby na Instagramie czy na YouTubie jeszcze opowiem, kiedy właśnie ostatnio podróżowałem po Indonezji, to było to widać, że jak byłem na Bali, to tam mówiono po balijsku, a nie po indonezyjsku. Na Jawie mówią po jawajsku i jest tych języków kilkaset. Podobnie w Papui Nowej Gwinei, czy w Chinach nawet, jest to niesamowite zróżnicowanie. Natomiast nie zmienia to wszystko faktu, że kiedy już się zdecydujemy na jakiś z tych języków, nawet zostajemy przy tej trójce, czyli chiński, mandaryński, japoński i koreański, to tak jak mówię, jeśli już przebrniemy przez te podstawy i przejdziemy do wyższych poziomów, okaże się, że bardzo mało osób tam jest. Szczególnie oczywiście tych, które uczą się tych języków jako obcych, bo natywnych użytkowników, rodzimych użytkowników jest mnóstwo, ale osób, które uczą się tych języków jako obcych i znają je naprawdę dobrze, jest niewiele. I to otwiera nam niesamowite ścieżki kariery, zarówno kariery przez internet, jak i możliwości po prostu zamieszkania w innym kraju na kontrakcie międzynarodowym i warto wziąć to pod uwagę, kiedy zadajemy sobie pytanie, czy warto uczyć się języków azjatyckich, bo oczywiście napisałem w tytule języków azjatyckich, ale język indonezyjski będzie inny od tagalog, tagalog będzie inny od japońskiego, japoński będzie inny od koreańskiego, koreański będzie inny od chińskiego. Oczywiście, że tak, natomiast szczególnie w naszym kręgu kulturowym znajomość takich języków to rzadkość, a zauważmy, że dzięki olbrzymiej ilości materiałów, którą znajdziemy w internecie, wcale nie jest w dzisiejszych czasach trudniej znaleźć materiały do nauki języka koreańskiego niż portugalskiego. Więc dlaczegoż by tego nie zrobić? I zapisałem sobie tutaj w notatkach, żeby koniecznie zaznaczyć, że jeśli ktoś z Was jest zainteresowany nauką takich języków jak chiński, japoński i koreański, to fantastycznie się składa, bo przez ostatnich kilka ładnych lat na językowej siłce w naszej bazie wiedzy językowasilka.pl, tutaj wyświetla się adres, kiedy zajrzymy do zakładki języki, a następnie języki azjatyckie, to znajdziemy kilkadziesiąt poradników, które przez ostatnie lata z naszym zespołem szykowaliśmy. I jeśli chcecie się nauczyć języka, czy to chińskiego, czy koreańskiego, czy japońskiego, to tak naprawdę wszystkie najważniejsze elementy językowe, od tego, gdzie znaleźć narzędzia, z jakich materiałów ćwiczyć rozumienie ze słuchu, z jakich czytanie, gdzie znaleźć ludzi do rozmów, jakie seriale oglądać, to wszystko w każdym z tych języków znajdziecie w naszej bazie wiedzy kompletnie bezpłatnie, więc jeśli chodziła za Wami nauka któregoś z tych języków od dłuższego czasu, to może to, że wrzucam ten film, to jest dobry powód, żeby to zrobić. Swoją drogą mnie również coraz bardziej kusi, aby w którymś z moich językowych wyzwań rzeczywiście któryś z tych języków, najbliżej mi chyba do koreańskiego, wziąć i postarać się go na jak najlepszym poziomie nauczyć, aczkolwiek zdaję sobie sprawę, że jest to olbrzymie wyzwanie, które pochłonęłoby też mnóstwo mojego czasu, więc jeśli to zrobię, to zrobię to dopiero w momencie, kiedy będę pod kątem zawodowym, życiowym gotowy na to, żeby tyle czasu czasu na któryś z tych języków poświęcić. A zatem, do tych trzech języków, czyli chińskiego, mandaryńskiego, koreańskiego i japońskiego, znajdziecie mnóstwo materiałów na stronie językowasilka.pl. Jest tam też sporo materiałów do takich języków jak tajski, arabski, hebrajski i wiele, wiele innych oraz oczywiście kilkadziesiąt języków europejskich, a także kilka języków z różnych stron świata, takich jak maoryski z Nowej Zelandii czy język guarani z Paragwaju. Zachęcam do tego, żeby zajrzeć na językowasilka.pl. Jeśli brakuje Wam jakiegoś artykułu na temat któregoś z języków, napiszcie w komentarzu, jaki właśnie artykuł moglibyśmy przygotować, a jeśli jesteście ekspertem czy ekspertką od któregoś z tych języków, odezwijcie się do nas na redakcja@językowasilka.pl, a być może będzie okazja, aby przy którymś z projektów, czy też w ramach naszej redakcji współpracować. Teraz zadanie dla Was. Ja powiedziałem już, że gdybym miał wybrać jeden język azjatycki do nauki, to wybrałbym koreański albo indonezyjski, którego już w sumie trochę się uczyłem podczas ostatniej podróży i jego na razie mogę powiedzieć, że to jest mój jedyny język azjatycki, chyba że liczymy turecki, gdzie Turcja częściowo jest w Europie, częściowo w Azji, no ale jeśli liczymy takie stricte azjatyckie języki, to indonezyjski jest moim pierwszym, z którym mam taką dłuższą przygodę. Planuję może kiedyś w przyszłości uczyć się koreańskiego, a jakiego języka wy azjatyckiego byście się uczyli, gdybyście mogli wybrać jeden taki język? Napiszcie mi to proszę w komentarzu. I tak jak mówię, jeśli nauczycie się któregoś z tych języków naprawdę dobrze, będziecie w gronie nielicznych osób, które to zrobiły, będziecie mieć okazję nie tylko fantastyczne nawiązać relacje podczas podróży, czy ewentualnie przeprowadzić się do któregoś z tych krajów, ale też przede wszystkim zyskacie olbrzymie możliwości zawodowe, a jeśli to dla Was nie jest aż tak ważne, bo macie już usytuowaną, na przykład w Polsce ustabilizowaną sytuację zawodową, to może będzie to niesamowita przygoda po prostu kulturowa, czy też zwyczajnie językowa, możliwość oglądania seriali, czytania książek i wielu, wielu innych rzeczy. Będziecie nielicznymi, a to da Wam niesamowite klucze do drzwi, które jak otworzycie, to pojawią się niesamowite możliwości, a to, czy z nich skorzystacie, zależy wyłącznie od Was. Tak samo jak wyłącznie od Was zależy to, czy zostawicie subskrypcję na tym kanale oraz polubienie pod tym filmem, jeśli był dla Was wartościowy. Jeśli był, to bardzo mi miło. Jeśli oglądacie to teraz, to zakładam, że może warto kliknąć i subskrypcję, i dzwonek, aby YouTube z własnej algorytmowej woli powiedział Wam o wszystkich moich nowych filmach. Zapraszam do kolejnych odcinków. Za chwilę, kiedy zniknę, pojawią się dwa polecane filmy. Cześć!